Rozdział 13. Pan Bonancier. W tych wszystkich wypadkach brała też udział pewna osobistość, którą z przyczyny jej podrzędnego stanowiska zajmowano się miernie. Pan Bonancier, czcigodna ofiara intryg politycznych i miłosnych, tak splątanych ze sobą w owej epoce rycerskiej i kochliwej zarazem. Czytelnicy przypominają sobie, a może i nie przypominają, że przyrzekliśmy nie stracić go z oczu. Żandarmi, którzy go aresztowali, zaprowadzili go wprost do Bastylii, gdzie drżącemu ze strachu kazali przejść obok gromadki żołnierzy nabijających muszkiety. Stamtąd wprowadzony do niskiej galerii podziemnej stał się dla tych, co go przywiedli, przedmiotem najboleśniejszych pośmiewisk i najdzikszego obejścia. Widząc, że nie ze szlachcicem mają do czynienia, traktowali go jak ostatniego włóczęgę. Po upływie blisko pół godziny woźny położył koniec jego męczarniom, lecz nie uspokoił go bynajmniej, wygłaszając rozkaz, aby zaprowadzono pana Bonancier do sali badań. Badano zwykle więźniów na miejscu, lecz z panem Bonancier nie robiono zachodów. Dwóch stróżów pochwyciło kramarza, przeprowadziło przez dziedziniec i kazało mu wejść do korytarza, w którym trzech żołnierzy stało na warcie. Otworzono drzwi i wepchnięto go do niskiego pokoju, którego umeblowanie stanowiły stół i krzesło. Zastępca sędziego siedział na krześle i był zajęty pisaniem przy stole. Stróże przywiedli więźnia przed stół i na znak zastępcy sędziego oddalili się, aby nie słyszeć badania. Zastępca sędziego, trzymający dotąd nos w papierach, podniósł głowę, aby zobaczyć, z kim ma do czynienia. Był to człowiek o obliczu odpychającym, z nosem szpiczastym, żółtymi wydętymi policzkami, o oczach małych, lecz badawczych i żywych. Fizjonomia jego stanowiła coś pośredniego pomiędzy kuną a lisem. Głowa, osadzona na szyi długiej i ruchliwej, wydobywała się z czarnej sukni, kołysząc się na kształt głowy żółwia wyzierającego ze swojej twardej skorupy. Rozpoczął badanie, zapytując pana Bonancier o imię, nazwisko, wiek, stan i miejsce zamieszkania. Oskarżony odpowiedział, że nazywa się Jakub Michał Bonancier, że ma 51 lat, że zwinął handel i mieszka przy ulicy de Fossoyer numer 2. Wtedy zastępca, zamiast prowadzić dalsze badanie, wypalił mówkę o niebezpieczeństwie mieszania się w sprawy publiczne takiemu jak on, pachołkowi. Naukę tę pogmatwał z wykazaniem władzy i czynów pana kardynała, ministra niezrównanego, zwycięzcy dawnych ministrów, będącego wzorem dla przyszłych. Czynom jego i władzy nikt bezkarnie nie może stanąć na przeszkodzie. Skończywszy drugą część przemowy, przeszył jastrzębim wzrokiem biednego Bonancier i wezwał go do zastanowienia się, co ma myśleć o ważności obecnego położenia. Kramarz już się zastanowił, co ma myśleć i do wszystkich diabłów odsyłał chwilę, kiedy panu de la Porte przyszło do głowy żenić go ze swoją chrześniaczką, a nade wszystko te, kiedy żona została przyjęta na dozorczynię bielizny królowej. Podstawą charakteru imć pana Bonancier był głęboko zakorzeniony egoizm w połączeniu z brudnym skąpstwem, a wszystko to zaprawione wyskokiem tchórzostwa. Miłość, jaką wzbudziła w nim młoda żona, była uczuciem drugorzędnym, nie mogącym walczyć z wrodzonymi uczuciami, które wyliczyliśmy przed chwilą. Bonancier zastanowił się nareszcie i nad tym, co mu powiedziano przed chwilą. — Ależ pani sędzio! — odezwał się z zimną krwią. — Wierzaj mi, iż więcej niż ktokolwiek znam i oceniam niezrównane zasługi eminencji, przez którego mamy zaszczyt być rządzeni.
Doprawdy? Spytał urzędnik z powątpiewaniem. Gdyby to było prawdą, w jaki sposób znalazłbyś się w Bastylii?
W jaki sposób, a raczej dlaczego tu jestem? Odrzekł pan Bonancier. Tego właśnie nie mogę w żaden sposób panu wytłumaczyć, bo sam nic a nic nie rozumiem. Lecz tylko tego jestem pewny, że w niczym nie obraziłem pana kardynała, przynajmniej o ile mi wiadomo.
Musiałeś się jednak dopuścić ciężkiej zbrodni, skoro jesteś obwiniony o najwyższą zdradę.
O zdradę? Wykrzyknął przerażony Bonancier. O zdradę najwyższą? Skądże skromny kramarz, brzydący się hugenotami i nienawidzący Hiszpanów, może być o nią obwiniony? Zastanów się, panie, to niemożliwe.
Panie Bonancier...
Odezwał się zastępca sędziego, świdrując go małymi oczkami, jak gdyby rzeczywiście miały dar czytania w najskrytszych tajnikach ludzkich serc.
— Pan ma żonę, panie Bonancier.
— Tak, panie — odpowiedział kramarz z drżeniem, czując, że tutaj właśnie sprawa może się wikłać. — To jest. Miałem ją, panie.
— Jak to? Miałeś ją? A cóżeś z nią zrobił, jeśli już jej nie masz?
— Porwano mi ją, panie.
Czy tak? O!
Wykrzyknik ten dał kramarzowi do myślenia, że sprawa plącze się coraz więcej. Porwano ci ją. Ciągnął dalej. A czy wiesz, kto popełnił ten gwałt?
Zdaje mi się, że wiem.
Któż taki?
Proszę pana, ja na pewno nie twierdzę, ale tylko podejrzewam.
Kogóż mianowicie? No, odpowiadaj otwarcie. Pan Bonansie znalazł się w opałach. Miałże przeczyć wszystkiemu, czy mówić. Przecząc, ściągnąć mógł na siebie podejrzenie, iż za wiele wiedział, a nic nie chciał wyznać. Mówiąc zaś, dawał dowody dobrych chęci. Postanowił mówić.
Posądzam, rzekł, wysokiego bruneta o dumnej postawie, wyglądającego na wielkiego pana. Śledził nas kilkakrotnie, jak mi się zdawało, gdy chodziłem na spotkanie żony do furtki Luwru, aby ją zaprowadzić do domu.
Urzędnik okazał pewne zaniepokojenie. Jakże się nazywa? Zapytał.
O, tego wcale, a wcale nie wiem. Gdybym go jednak spotkał, poznałbym natychmiast, zaręczam, choćby wśród tysiąca ludzi.
Czoło urzędnika zachmurzyło się.
Poznałbyś go wśród tysiąca, powiadasz?
Ciągnął dalej.
To jest... Podchwycił Bonansie, czując, że się zanadto pośpieszył. Chciałem powiedzieć...
Mówiłeś, że poznałbyś go, rzekł zastępca sędziego. Dosyć zatem na dzisiaj. Zanim pójdziemy dalej, musi ktoś być zawiadomiony, iż znasz tego, który ci porwał żonę.
Ależ ja nie mówiłem, że go znam,
zawołał zrozpaczony Bonansie. Powiedziałem przeciwnie.
Wyprowadzić więźnia,
rzekł urzędnik do stróża.
A dokąd?
Zapytał woźny.
Do lochu.
Do którego?
A, do pierwszego lepszego, byle dobrze zamknąć.
Odrzekł zastępca sędziego z obojętnością, która zgrozą przejęła biednego Bonansie.
O, biada nieszczęsnej mojej głowie, mówił sobie w duchu. Moja żona widocznie przeskrobała coś straszliwego. Myślę, że jestem jej wspólnikiem i razem z nią będą mnie karać. Wygada się, przyzna, że zwierzyła mi się ze wszystkiego. Kobieta to zawsze kiepska głowa. Do pierwszego lepszego lochu. Tak. Noc tylko mignie, a jutro pod koło lub na szubienicę. O, Boże mój, Boże, ulituj się nade mną.
Nie zważając bynajmniej na lamentacje, imć pan Bonansie, z którymi zresztą byli oswojeni, dwaj stróże ujęli więźnia pod pachy i odprowadzili, gdy tymczasem komisarz pisał na prędce list, na który czekał woźny. Bonansie ani oka nie zmrużył. Nie dlatego, ażeby więzienie było zbyt nieprzyjemne, ale że dręczył go straszliwy niepokój. Całą noc przesiedział na stołku, drżąc za najmniejszym szelestem, a gdy pierwsze promienie słońca wdarły się do więzienia, wydało mu się, jakoby poranek przywdział barwy żałobne. Naraz wzdrygnął się cały, usłyszał bowiem odsuwanie rygli. Pewien był, iż przychodzą, aby go na rusztowanie poprowadzić. Kiedy więc zamiast kata, którego się spodziewał, ujrzał po prostu znanego mu zastępcę sędziego i woźnego, gotów był rzucić się im na szyję.
Twoja sprawa, mój poczciwcze, zawikłała się okrutnie od wczorajszego wieczora, rzekł doń urzędnik. I radzę ci wyznać całą prawdę, bo tylko twoja skrucha może zażegnać gniew kardynała.
Ależ gotów jestem wszystko powiedzieć, przynajmniej wszystko, co wiem. Pytaj mnie pan, proszę.
Najpierw, gdzie jest twoja żona?
Powiedziałem przecie panu, iż mi ją porwano.
Tak, lecz wczoraj o 5 po południu uciekła dzięki twojej pomocy.
Moja żona uciekła?
Krzyknął Bonansie.
O, nieszczęsna, panie, jeżeli tak się stało, to nie z mojej winy, przysięgam.
Cóż więc robiłeś u pana D'Artagnana, swojego sąsiada, z którym w ciągu dnia miałeś długą naradę?
A, tak, panie sędzio, to prawda, przyznaję, iż zawiniłem, byłem u niego.
Jaki był cel tych odwiedzin?
Prośba, aby mi dopomógł w odnalezieniu żony. Sądziłem, iż mam prawo upominać się o nią. Byłem widocznie w błędzie. Błagam więc pana o przebaczenie.
A pan D'Artagnan cóż na to?
Przyobiecał mi pomoc, spostrzegłem jednak wkrótce, że mnie zdradza.
Zeznajesz to w obliczu sprawiedliwości. Pan D'Artagnan zawiązał z tobą przymierze, na mocy którego zmusił do ucieczki służbę policyjną, która przearesztowała twoją żonę i ukrył ją przed wszelkim poszukiwaniem.
Pan D'Artagnan wykradł moją żonę? Co pan mówisz?
Na szczęście mamy go już w ręku i będziesz z nim skonfrontowany.
Ha, i owszem, zawołał Bonansie. Bardzo mi będzie przyjemnie twarz znajomą zobaczyć.
Prowadzić tu pana D'Artagnana,
rzekł komisarz do stróżów. Wprowadzono Atosa.
Panie D'Artagnan, rzekł do niego urzędnik, zeznaj, co zaszło pomiędzy tobą a tym oto panem.
Ależ to nie pan D'Artagnan,
zawołał Bonacieux. Jak to? Nie pan D'Artagnan? Wykrzyknął zastępca sędziego.
Nie, ależ nigdy w świecie, odrzekł Bonacieux.
Więc jak się ten pan nazywa? Zapytał urzędnik.
Nie mogę panu powiedzieć, bo go nie znam.
Co? Nie znasz go?
Nie.
Nie widziałeś go nigdy?
I owszem, ale nie wiem, jak się nazywa.
Pańskie nazwisko? Zapytał urzędnik.
Athos, odpowiedział muszkieter. Ależ to nazwisko nie człowieka, tylko góry,
zawołał badacz, tracąc poniekąd głowę.
To jest moje nazwisko, odrzekł spokojnie Athos.
Powiedziałeś jednak, że nazywasz się D'Artagnan.
Ja?
Tak, pan.
Właściwie to mnie powiedziano, jesteś panem D'Artagnanem. Odpowiedziałem, czy tak. Wasi stróże zakrzyczeli mnie, że są tego pewni i nie chciałem im przeczyć. Zresztą mogłem się mylić.
Panie, ubliżasz pan majestatowi sprawiedliwości.
Bynajmniej, odparł spokojnie Athos. Pan jesteś D'Artagnan? Widzisz pan, że sam mówisz to jeszcze.
Ależ...
Powiadam panu sędziemu, zawołał z kolei Bonacieux, iż nie ma najmniejszej wątpliwości. Pan D'Artagnan jest moim lokatorem, a że nie płaci mi komornego, tym bardziej muszę go przecie znać. Pan D'Artagnan to młodzieniec najwyżej 20-letni, a ten pan ma co najmniej 30 lat. Pan D'Artagnan służy w pułku pana de Zessar, a ten pan jest z kompanii muszkieterów pana de Treville. Przypatrz się, panie sędzio, mundurowi.
To prawda, mruknął urzędnik. Prawda, do licha.
W tej chwili drzwi otwarto z pośpiechem i posłaniec, wprowadzony przez jednego z oddźwiernych Bastylii, doręczył urzędnikowi list.
O, nieszczęsna, wykrzyknął zastępca sędziego.
Co takiego? O kim pan mówisz? Spodziewam się, że nie o mojej żonie.
Przeciwnie, o niej. Słuchaj, nie tęga twoja sprawa.
Masz to... wykrzyknął zrozpaczony kramarz. Racz mi pan powiedzieć, czy sprawa moja pogorszyć się może przez to, co zrobiła żona podczas pobytu mojego w więzieniu?
Z pewnością, gdyż to, co zrobiła, jest następstwem planu ułożonego między wami. Piekielnego planu.
Przysięgam ci, panie sędzio, że mylisz się najokrutniej. Ja nic a nic w świecie nie wiem o tym, co ona miała zrobić i wszystko, co zrobiła, jest mi zupełnie obca. Jeżeli popełniła jakieś głupstwo, wyrzekam się jej, wypieram, wyklinam raz na zawsze.
Koniec końców, rzekł Athos do urzędnika,
jeżeli już jestem tu niepotrzebny, wypraw mnie gdziekolwiek. Strasznie nudny jest ten twój pan Bonacieux.
Odprowadź więźniów do ich cel,
rzekł zastępca sędziego, wskazując Athosa i Bonacieux.
I strzeż ich pilniej niż dotąd.
A jednak, odezwał się Athos z właściwym sobie spokojem. Jeżeli pan masz do czynienia z D'Artagnanem, nie rozumiem, w czym ja go tu mogę zastąpić.
Zrobić tak, jak mówiłem, krzyknął urzędnik. I pilnować najściślej. Rozumiecie?
Athos wzruszył ramionami, poszedł za strażnikami, a narzekania pana Bonacieux zmiękczyć by mogły nawet serce tygrysie. Wprowadzono kramarza do tej samej celki, w której przepędził noc, i pozostawiono go tam przez cały dzień. Wieczorem około 9, gdy był już zdecydowany położyć się do łóżka, usłyszał na korytarzu kroki, które zatrzymały się przed drzwiami jego więzienia. Ukazała się straż. Proszę za mną, rzekł oficer służbowy postępujący za strażą.
Za panem?
Wykrzyknął Bonacieux.
Za panem i... dokądże to, mój Boże?
Tam, dokąd mamy rozkaz pana zaprowadzić.
Ależ to nie jest odpowiedź.
Te tylko możemy ci dać.
O, Boże, mój Boże, szepnął biedny kramarz. Teraz już po wszystkim.
I powlókł się bezmyślnie, bez najmniejszego oporu za strażą, która po niego przyszła. Prowadzono go tą samą drogą, którą już przebywał. U bramy wjazdowej nareszcie zastał karetę otoczoną przez 4 konnych strażników. Kazano mu wsiąść do powozu, oficer zajął miejsce obok niego, drzwiczki zamknięto na klucz i znaleźli się obydwaj w więzieniu na kołach. Powóz potoczył się zwolna jak wóz pogrzebowy. Więzień widział przez zamknięte kraty domy, bruk i nic więcej nadto. Lecz jako prawdziwy Paryżanin poznawał każdą ulicę po szyldach, słupach i latarniach. W chwili, kiedy powóz zbliżył się do Saint-Paul, miejsca, gdzie tracono skazanych z Bastylii, Bonancier o mało nie zemdlał i przeżegnał się dwa razy, myśląc, że tu się zatrzyma, ale pojazd toczył się dalej. Później ogarnął go jeszcze większy strach, gdy mijali cmentarz świętego Jana, gdzie chowano przestępców stanu. Pocieszała go tylko jedna myśl, a mianowicie, że zanim ich grzebano, ucinano im głowy, a jego głowa siedziała jeszcze mocno na karku. Ale kiedy powóz zawrócił w kierunku placu de la Grève, kiedy zobaczył szpiczaste dachy ratusza i powóz podjechał pod arkady, myślał, że wszystko się dla niego skończyło i chciał się wyspowiadać oficerowi. Gdy ten odmówił, zaczął krzyczeć tak niemiłosiernie, że zagrożono mu zakneblowaniem gęby. Groźba ta pocieszyła trochę biednego Bonancier, bo inaczej mieliby go kneblować, gdyby miał być stracony. Minęli też fatalny plac, nie zatrzymując się wcale. Teraz można było obawiać się tylko La Croix du Trois, a powóz potoczył się właśnie w tym kierunku. Nie było już wątpliwości. W La Croix du Trois miał zakończyć i podróż swoją, i żywot. Nie mógł jeszcze dojrzeć tego strasznego krzyża, ale czuł go już blisko. Kiedy oddzielała go już tylko odległość, nie większa niż na 20 kroków, usłyszał jakiś gwar i powóz się zatrzymał. Tego już było zanadto dla biednego Bonancier. Zgnębiony wzruszeniami, które przychodził, jęknął słabo jękiem, jaki można było wziąć za ostatnie westchnienie umierającego, i zemdlał.